W Siedcach na ulicy Rawicza istnieje klasztor sióstr benedyktynek od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu. Zakonnice nazywane są sakramentkami. Jest to zakon oparty na regule świętego Benedykta. Tę regułę napisał święty Benedykt w połowie VI wieku na Monte Cassino. Życie mnichów kształtowały zasady, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. Niczego nie stawiać wyżej od Chrystusa. Szukać Boga, szukać pokoju, szanować każdego człowieka, módl się i pracuj. Ora dla pora. W VIII wieku na zachodzie Europy benedyktyni przez swój styl życia zawarty w haśle Ora od labora, módl się i pracuj, stali się pionierami kultury i cywilizacji europejskiej. Po Soborze Trydenckim, który podkreślił powagę kultu Najświętszego Sakramentu, zaczęto szczególną uwagę na obecność Chrystusa w Eucharystii. I tutaj nastąpiła reforma zakonu benedyktyńskiego. W połowie XVII wieku pojawia się postać matki Machtyldy od Najświętszego Sakramentu, przeoryszy klasztoru w Lotaryngii. Był to czas wojen religijnych. Na skutek występów zwolenników Lutra, którzy głosili niechęć do Eucharystii, a to doprowadzało do profanacji i znieważania Najświętszego Sakramentu. Matka Machtylda postanowiła otoczyć Eucharystię szczególną czcią, dlatego dołączyła do zwyczajnych ślubów zakonnych benedyktyńskich dodatkowy ślub nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu w duchu wynagrodzenia. 25 marca 1653 roku w klasztorze benedyktynek w Paryżu na ulicy Dibac mniszki rozpoczęły nieustającą adorację. Ten dzień można uznać za datę powstania Instytutu Benedyktynek od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu. Zaraz nastąpiły nowe fundacje klasztorów sióstr benedyktynek od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jednym z najwcześniejszych był klasztor w Warszawie. Powstał on w 1688 roku. Stało się to po zwycięstwie króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Jego żona, królowa Marysieńka, ślubowała sprowadzenie mniszek do Warszawy jako dziękczynne wotum za szczęśliwy powrót króla z pola bitwy. I 22 sierpnia 1687 roku z paryskiego klasztoru wyruszyła grupa benedyktynek do Warszawy. Było ich 10 zakonnic i 5 nowicjuszek. Podróżowały drogą morską z portu Hawr do Gdańska. Droga trwała 6 tygodni i 4 października zakonnice dotarły do portu gdańskiego, a stąd powozami wyruszyły do Warszawy. W Warszawie zostały umieszczone na Zamku Królewskim. Wkrótce otrzymały Pałac Kotowskich przy rynku Nowego Miasta. Wówczas było to przedmieście Warszawy. Następnie został tam zbudowany kościół pod wezwaniem świętego Kazimierza. I tam w Warszawie po raz pierwszy mniszki zostały nazwane sakramentkami. Klasztor sakramentek na rynku Nowego Miasta umacniał się i wpisał się na stałe w dzieje Polski, dzieląc z nią dole i niedole, rozbiory i wojny. W czasie zaboru rosyjskiego władze rosyjskie zakazały przyjmować nowych kandydatek do zakonu. Został też zamknięty pensjonat dla panien, które prowadziły mniszki. W pensjonacie tym przebywały Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka. Był to odwet zaborców za przychylność sióstr sakramentek dla powstańców styczniowych. Zakaz został cofnięty w 1905 roku. Jednak 12 sióstr w podeszłym wieku, bo najmłodsza miała 67 lat, doczekało, gdy pierwsza młoda nowicjuszka mogła dostać habit zakonny. Odzyskana wolność Polski w 1918 roku rozpoczęła nowy okres rozwoju zakonu sakramentek. Klasztor w Warszawie wypełniał się licznymi powołaniami. Odnowiono klasztor i kościół. Siostry założyły opłatkarnię, wyrabiały hostie, komunikanty oraz opłatki na Boże Narodzenie. Druga wojna wybuchła, gdy w klasztorze warszawskim było 40 sióstr, a siostry mężnie przeżywały lata okupacji niemieckiej. Ale pod koniec powstania warszawskiego złożyły najwyższą ofiarę. Postanowiły pozostać do końca w klasztorze. Chciały przez to wzmocnić ducha walczących powstańców. Siostry pozostały na miejscu pomimo wezwań Niemców do natychmiastowego opuszczenia klasztoru, grożąc całkowitym zniszczeniem kościoła i budynków. I rzeczywiście, 31 sierpnia 1944 roku, około godziny 16, silne bombardowanie całkowicie zrujnowało kościół i klasztor, grzebiąc pod gruzami 35 sióstr, kilku księży i około 1000 osób świeckich. Z całego zgromadzenia pozostała matka przeorysza i 10 sióstr. Zakonnice musiały zaczynać nowe życie. W 1945 roku zaczęły odbudowywać klasztor. Do nowicjatu zgłosiły się kandydatki. I w 1948 roku było już 33 sióstr, a w 1956 liczba ich wzrosła do 60. Trzeba było myśleć o nowej fundacji, jeszcze jednego ogniska czci Najświętszego Sakramentu w Polsce. Po porozumieniu się z biskupem Ignacym Świrskim, ordynariuszem diecezji siedleckiej, który chętnie zgodził się na założenie w swojej diecezji pierwszego klasztoru kontemplacyjnego, siostry sakramentki postanowiły pobudować nowy klasztor w Siedlcach. 20 listopada 1956 roku kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, wydał dekret zezwalający na założenie klasztoru w Siedlcach i siostry zakupiły teren pod klasztor na rogu ulicy Rawicza i Bema. Przez 3 lata trwała budowa i zbiórka pieniędzy na kościół, prawie we wszystkich diecezjach Polski. Siostry zostały zwolnione z klauzury, by same mogły zająć się sprawami budowy i zbieraniem potrzebnych funduszy. Co tydzień wyruszało w teren około 10 sióstr i przeważnie po 2 z puszkami w rękach stało przy kościołach w różnych miastach Polski. I dzięki ofiarności wiernych zostały zdobyte pieniądze na wzniesienie klasztoru w Siedlcach. Budowę rozpoczęto w 1956 roku i mimo piętrzących się trudności ze strony władz komunistycznych, które omal nie zniweczyły tego dzieła, udało się tę budowę zakończyć w 1959 roku. Władze PRL-u początkowo były nastawione względnie życzliwie do kościoła. Ale po roku zmieniły kurs i urzędnicy przy każdym kroku utrudniali uzyskanie potrzebnych pozwoleń. Projekt kościoła i klasztoru wykonali architekci, bracia Andrzej i Marcin Pawlikowscy. Budowę prowadził inżynier Zbigniew Sztukiewicz. Ze strony zakonu sakramentek budową zajmowała się siostra Joanna Rymer. W listopadzie 1959 roku był klasztor gotowy. Chociaż ściany i betonowe podłogi były jeszcze wilgotne, to jednak siostry w nim zamieszkały, bo bały się, że władze komunistyczne pod byle pozorem mogą zająć gotowy budynek. A więc 25 listopada 1959 roku 12 sióstr pożegnało klasztor warszawski i dojechały pociągiem do Siedlec oraz objęły w posiadanie nowy, w surowym stanie klasztor. Następnego dnia, to jest 26 listopada, biskup siedlecki Ignacy Świrski odprawił mszę świętą i poświęcił kaplicę oraz kamień węgielny do budowy nowego kościoła. W uroczystości wzięli udział liczni pracownicy kurii siedleckiej i wierni z Nowych Siedlec. Pierwszym kapelanem sióstr został ksiądz kanonik Zygmunt Mościcki, profesor seminarium duchownego. 13 grudnia tegoż roku odbyły się wybory przeorysz. Została nią siostra Krystyna Kruk. Zaraz po zamieszkaniu w tym klasztorze siostry podjęły starania wokół budowy nowego kościoła. Pomagał w tym biskup Ignacy Świrski oraz ksiądz Antoni Chojecki ze Stanów Zjednoczonych, a także wielu księży i wiernych świeckich. Kościół został ukończony w 1962 roku. Poświęcenia kościoła pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Maryi Panny dokonał 7 czerwca biskup Ignacy Świrski. Kościół posiada nowoczesny wystrój. Wiele elementów wystroju wnętrza kościoła przybywało sukcesywnie. Dziś kościół posiada ołtarz ze szwedzkiego granitu o kształcie pierwotnej bryły, niepoddanej obróbce z wyjątkiem męsy. Drogę krzyżową w ceramice i nowoczesne witraże zafundowali państwo Maria i Jerzy Skąpscy z Krakowa, figurę Pana Jezusa na dużym krzyżu w apsydzie oraz figurę Matki Bożej pod tym krzyżem i dużą płaskorzeźbę świętego Józefa na ścianie ufundował pan Jerzy Machaj. W marcu 1963 roku siostry podjęły decyzję całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Chociaż liczba sióstr wzrastała powoli, bo w 2000 roku było ich 30, to jednak cały czas siostry adorowały Najświętszy Sakrament. Upływał czas w latach niekiedy brzemiennych, ważnych, historycznych wydarzenia, które nie były obojętne dla sióstr. Oto powstanie Solidarności, a potem stan wojenny. I siostry nie pozostały zamknięte, ale włączyły się w pomoc ludziom represjonowanym. Za wiedzą i zgodę biskupa siedleckiego Jana Mazura spotykali się w klasztorze członkowie decyzyjnego komitetu pomocy represjonowanym, który ja prowadziłem. A siostry robiły paczki dla uwięzionych, rozdzielały dary ludziom. Biskup te wszystkie paczki woził do więzienia we Włodawie i Lublinie, a klasztor był punktem oparcia i wolności. Biskup Wacław Skomorucha co miesiąc odprawiał w kościele sióstr mszę świętą na za ojczyznę w intencji represjonowanych. Spotykały się tam rodziny internowanych. Tam czuliśmy się solidarni i wolni. Mieliśmy świadomość, że wśród spotykających się tam ludzi, czy w tłumie zgromadzonych w kościele, są też tajni funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy pilnie śledzili i nagrywali to, co się dzieje. Jednak nie zważaliśmy na to, bo pozbyliśmy się uczucia lęku. Po odzyskaniu wolności w 1989 roku siostry skupiły się na tym, co dla zakonu jest najważniejsze, a więc na modlitwie i adoracji oraz pracy. Trzeba też było zająć się wykończeniem budynków klasztornych, zagospodarowaniem ogrodu. Lata 2003-2004 przyniosły siostrom bolesne doświadczenia, bowiem 4 z sióstr odeszły z tego świata. Umarły w ciągu kilku miesięcy, ale też w niedługim czasie wstąpiły nowe 2 kandydatki. Także zgromadzenie dziś liczy 26 sióstr. Siostry modlą się i pracują. Dopóki żyła siostra mająca zdolności malarskie w klasztorze, można było dostać obrazy Matki Bożej Częstochowskiej i Ostrobramskiej. Ta siostra namalowała dla Solidarności Siedleckiej obraz Matki Bożej Częstochowskiej na uroczystość 3 maja 1981 roku. Ten obraz dziś znajduje się w kościele garnizonowym w bocznym ołtarzu. Siostry wykonywały też szaty liturgiczne. Od samego początku istnienia klasztoru do dziś funkcjonuje opłatkarnia zaopatrująca głównie naszą diecezję w hostie, komunikanty i opłatki. Dzięki inicjatywie biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego siostry otrzymały nowe maszyny produkujące grubsze opłatki. W tych dniach mija 50 lat od obecności sióstr sakramentek w Siedlcach. Z tej okazji siostry piszą. Gdy obecnie mija 50 lat istnienia naszego klasztoru, pragniemy dziękować Bogu za Jego szczególną opiekę nad naszą wspólnotą, a także ludziom, dzięki dobroci których ten klasztor w ogóle powstał i jeszcze funkcjonuje. Nie da się wymienić tych wszystkich, którzy nam na różne sposoby spieszyli z pomocą. Wyrazem naszej wdzięczności będzie Najświętsza Eucharystia, odprawiona w intencji naszych dobrodziejów, żywych i zmarłych.